Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Utkwił mi w głowie przejmujący obraz z wiersza Ryszarda Kapuścińskiego zatytułowanego Dwaj poeci. Tak, tak, to ten Kapuściński, autor Wojny futbolowej i Cesarza, który debiutował jako poeta i nigdy poetą być nie przestał. Autor tomów wierszy Notes z 1986 roku i Prawa natury z 2006. Wiersz, który, jak powiadam, utkwił mi w głowie, choć może raczej powinienem powiedzieć, uwił sobie w niej gniazdo, znajduje się w tym drugim tomie, w Prawach natury. Jest zapisem wrażenia, jakie zrobił na podmiocie piszącym widok starszych panów, poetów Jarosława Iwaszkiewicza i Adama Warzyka, spacerujących ulicą Wiejską. Pewnie w Warszawie, pewnie tak, bo na Wiejskiej Warszawie znajduje się redakcja miesięcznika Twórczość, który Iwaszkiewicz był w latach 1955-1980 redaktorem naczelnym, a Adam Warzyk autorem, choć przecież i on kierował Twórczością jeszcze przed epoką Iwaszkiewicza w czasach socrealizmu. Sam Ryszard Kapuściński mieszkał na ulicy Prokuratorskiej na Ochocie, ale w Śródmieściu przebywał często, przyciągany ofertą księgarń i antykwariatów. Znajomi warszawiacy mówią, że jak już spotkali Kapuścińskiego w księgarni, to najczęściej stał on przy półce z poezją, bo poezję namiętnie czytał i kupował. Wiem o tym doskonale, bo Ryszard Kapuściński był prenumeratorem czasopisma, które redaguje Toposu, i szczególnie cenił dołączane do czasopisma zbiorki wierszy. Powiedział mi o tym w klubie księgarza w Warszawie, gdzieśmy spotkali się, jakżeby inaczej, na promocji nowej książki poety Krzysztofa Karaska. Ale wróćmy do wiersza Dwaj poeci. Przechadzają się po nim poeta Iwaszkiewicz z poetą Warzykiem, jeden z laską, drugi w pół zgięty. Posłuchajmy.
Ryszard Kapuściński, Dwaj poeci. Jakie piękne wiersze pisali ci dwaj starsi panowie, pan Jarosław Iwaszkiewicz i pan Adam Warzyk. Jeszcze ich widzę. Idą ulicą Wiejską. Pan Jarosław podpiera się laską, pan Adam w pół zgięty. Ptaki śpiewają w sąsiednim parku.
Prawda, że przejmujący obraz? Najpierw świadectwo fascynacji, czysty zachwyt. Jakie piękne wiersze pisali. To prawda. Pisali, a my możemy je czytać i nimi się zachwycać. Mimo, że tych dwóch starszych panów z wiersza Ryszarda Kapuścińskiego już nie ma między nami. Nie ma też autora wiersza. Pozostały słowa. 10 wersów podzielonych na dwie części. Najpierw 8 wersów będących opisem, na końcu, po odstępie, 2 wersy przenoszące opis w inny wymiar, metafizyczny. Bo tak właśnie możemy zinterpretować słowa, mogłoby się wydawać troszeczkę oderwane od tekstu. Ptaki śpiewają w sąsiednim parku. O jaki park tutaj chodzi? W pobliżu Wiejskiej rzeczywiście jest zielone drzewiasto. Czy był to zatem park imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, oddalony o parę kroków ulicą Frascati, czy może nieco dalej położony park Ujazdowski? A może chodzi tutaj o zupełnie inny park, po którym spacerują duchy umarłych poetów, Iwaszkiewicza, Warzyka, Kapuścińskiego? Spacerują i przysłuchują się śpiewom ptaków, niebieskich posłańców. Tak, to bardzo prawdopodobne.
W metaforze.
Ignacy Krasicki. Nadzieja. Co czynić, gdy się los dla nas wspaczy i smutno grozi koleją? Czylisz się srogiej poddać rozpaczy? Czyli się wzmagać nadzieją? Płynący w burzy, kiedy maszt pryśnie, widzi, iż łódka ma zginąć, niechże łagodny promyk zabłyśnie, sili się brzegu dopłynąć. Straszy z daleka uprawne pole, wzmagająca się ulewa. Idzie starowny oracz na pole i co uprawił, zasiewa. Nie wie, czy zbierze, na co pracuje. Nie wie, czy zyska pogodę. Jednakże słodycz w nadziei czuje i wróży sobie nadgrodę. Ignacy Krasicki traktuje w tym wierszu nadzieję bardzo poważnie. Łatwo ją, zwłaszcza w poezji, sprowadzić do marzenia, do mrzonki, do niebieskich migdałów. Porzekadło nazywa nadzieję matką głupich. Mamy w języku określenie czynności związanej z rzeczownikiem marzenie. Jest to oczywiście marzyć, ale w przypadku nadziei musimy się zadowolić czasownikami złożonymi w rodzaju mieć nadzieję, żywić nadzieję, podtrzymywać w sobie nadzieję. Każdy z tych dodatkowych członów, a więc mieć, żywić, a zwłaszcza podtrzymywać, uświadamia nam, że nadzieja to coś głębszego, trudniejszego i bardziej delikatnego niż mogliśmy przypuszczać. Krasicki kreśli dwie alegoryczne scenki, jakże ekspresyjne, jakże zwięzłe, gęste i naoczne, w których w duszy człowieka pojawia się nadzieja. Najpierw w czterech wersach zaledwie widzimy rozbitka na wzburzonym morzu, który wiedziony nikłym światełkiem próbuje dopłynąć do brzegu. Jego działanie jest instynktowne, paniczne i rozpaczliwe, całkowicie podyktowane chęcią przeżycia. Czy rozbitkiem powoduje nadzieja? Owszem, intensywna i płytka jak brzeg, któremu się marzy. Druga scena ukazuje chłopa, który idzie polem i sieje, a ziarno pochodzi z tego, co już uprawił z wcześniejszych plonów. Pogoda nie napawa optymizmem. Straszy z daleka uprawne pole, wzmagająca się ulewa, idzie starowny oracz przez pole i co uprawił, zasiewa. Zdrowy rozsądek i zwykła wygoda kazałyby sobie odpuścić. Wyjść w pole, gdy wyjdzie słońce, ale starowny, a więc dzisiejszym językiem mówiąc pilny, sumienny, oracz podejmuje wysiłek, bo cel, czyli plon, jest ważniejszy niż chwilowe niewygody. Jego nadzieja, w przeciwieństwie do nadziei rozbitka, jest wymagająca i przemyślana. Wiąże się ze świadomym wysiłkiem. Stoi za nią silna wola i męstwo. Postawa oracza niesie ze sobą bardzo ważny komunikat, taki mianowicie, że nadzieję się uprawia. Niekiedy w mozole, resztkami sił, w błocie bez nadziei. Poza tym źródłem nadziei są spełnione nadzieje z przeszłości. Czytamy przecież, że oracz wysiewa to, co uprawił. Spełniona nadzieja jest więc splotem wypadkową wyroków opatrzności oraz naszej pracy, a raczej współpracy. Na to, czy nadzieja kiełkuje i wzrasta, mamy niemały wpływ. Ostatnia strofa przekonuje nas, że nadzieja nie wyklucza niepewności. Nie wie, czy zbierze, na co pracuje. Nie wie, czy zyska pogodę. Jednakże słodycz w nadziei czuje i wróży sobie nagrodę. Bohater tego wiersza nie jest pewien owoców swojego trudu, ale go to nie przeraża, bo sam ten trud, sam zasiew jest dla niego słodyczą. Sama nadzieja, bez względu na to, czy się spełni, jest spełnieniem samym w sobie. Wiersz Krasickiego mówi zatem o bezinteresownej wierze w sens ludzkiego losu, w sens pracy, w sens czynienia dobra. Czytany w planie religijnym, eschatologicznym jest natomiast przypowieścią o życiu w wierze z nadzieją na wieczną nagrodę, ale nie o życiu dla nagrody. Wielki poeta XX i XXI wieku Tadeusz Różewicz zafascynowany był ideą chrześcijaństwa bezreligijnego. W Chrystusie widział przede wszystkim człowieka, w którego warto wierzyć i którego warto naśladować nawet poza kategoriami jego boskości i jego roli w odkupieniu człowieka. Myślę, że trudna nadzieja Różewicza oraz nadzieja z wiersza Krasickiego są tym samym zadaniem, niekoniecznie domowym i niekoniecznie dla młodego poety. Nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja jest zasiewaniem w błocie bez nadziei.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze pani Janiny Laskowskiej-Mróz. Zgodnie z naszym obyczajem najpierw przeczytamy kilka słów, które pani Janina do nas napisała. Witam, nazywam się, to już mówiliśmy, i za miesiąc będę miała 40 lat. Poezja zawsze była i jest obecna w moim życiu. Dorastałam w środowisku pisarzy, poetów, artystów. Moja mama jest poetką, ma też wiele innych talentów. I moja starsza siostra również jest poetką. Pisze od dziecka. Moje wiersze mówią głównie o mnie, jednak zdarza się, że piszę o kimś bądź o zauważonej gdzieś sytuacji. Wydałam 3 tomiki wierszy, Serce na dłoni, Sięgnąć po miłość, Cud miłości. Mam na swoim koncie kilka nagród i wyróżnień, spotkań autorskich, ale najważniejsze dla mnie były i są opinie czytelników, za które zawsze jestem bardzo wdzięczna. Przesyłam dzisiaj kilka swoich wierszy, aby się z nimi podzielić, aby pokazać, co mi w duszy gra, ale też poddać je Państwa ocenie. Pozdrawiam serdecznie, etc. No to Tadeusz, prosimy o lekturę kilku wierszy pani Janiny Laskowskiej-Mróz.
Janina Laskowska-Mróz. Być bliżej Ciebie. Być bliżej Ciebie. Usłyszeć czuły szept niewypowiedzianych myśli, tłających się od lat między sercem a rozumem. Być bliżej Ciebie. Poczuć gorący uścisk ramion spragnionych wzajemności. Zobaczyć swoje odbicie w Twoich oczach. Zatracić się w szalonej namiętności dotyku i pocałunków. Być bliżej Ciebie. To był wiersz pierwszy, najwyraźniej erotyk. Wiersz drugi nosi tytuł Noc. Niech noc wypełni muzyka serc, czułe słowa, namiętny szept dusz i ciał, bo nie ma nic bardziej smutnego jak noc bez Twojej miłości. A usnąć z blaskiem księżyca w Twoich oczach, raj mojego serca. I kolejny utwór. Czy będzie jutro? Czy jutro znów obudzą mnie promienie słońca i Twój pocałunek? Czy usłyszę ciche kroki dzieci idących, aby się przytulić? Czy usłyszę słowa kocham Cię? Boję się zasnąć. Paraliżuje mnie lęk przed prawdą o moim istnieniu, o tym, co dobre i złe uczyniłam, kim jestem i jaki jest cel mojej ziemskiej wędrówki. Panie, pomóż mi uspokoić moje serce i nie bać się tego, co nieuniknione.
W tym trzecim wierszu pojawiła się jakaś taka egzystencjalna prawda o tym, że człowiek jest istotą ulotną. Pojawił się lęk przed rzeczami ostatecznymi. Ale gdyby tak po tych trzech wierszach pani Janiny Laskowskiej-Mróz starać się zebrać refleksję, to powiedziałbym, że pani Janina jest poetką naturalną po matce. Pisze głównie o sobie, o swoich odczuciach, emocjach, tęsknotach, więc o czym? O potrzebie bliskości, czułości, ciepła. O tym samym, o czym piszą poeci od tysięcy lat. Jak pisze? No bez szczególnej finezji. Bez tego poszukiwania, o którym w formie postulatu pisał kiedyś Julian Przyboś, chciałbym, żeby każdy wiersz był nową sytuacją liryczną. Nasza autorka nie odczuwa chyba takiej potrzeby. Dla niej wyznacznikami dobrej poezji są szczerość, autentyczność, prawda przeżycia. Czy to źle? Ale skąd? takie wiersze były, są i pewnie będą tak długo, jak osoby wrażliwe będą odczuwały potrzebę oddania w słowach własnych uczuć.
Na pewno atutem tych wierszy jest ich bezpośredniość, która sprawia, że mamy poczucie, że autorka mówi do nas, ale jednocześnie chciałbym zobaczyć to, o czym mówi, a czytając frazy typu muzyka serc, czy czułe słowa, czy namiętny szept dusz, nie widzę jej ukochanego w ich intymnej pojedynczości, tylko słyszę i widzę pewne ogólniki, więc ja bym chciał usłyszeć, o jakie czułe słowa chodzi, jakiego rodzaju jest muzyka serc, czym jest szept dusz i ciał, bo tak naprawdę tylko w pojedynczości, tylko w konkrecie może rozbłysnąć uniwersalność. To jest taki paradoks w poezji, że im bliżej się trzymamy konkretu i opisujemy sytuację, która wydaje nam się jedyna i niepowtarzalna, tym większa jest szansa, że czytelnicy się w niej odnajdą, bo nam najzwyczajniej uwierzą, bo będą mogli dotknąć faktury wiersza, faktury rzeczywistości, uwierzą w świat przedstawiony. Tutaj za mało jest konkretu, by mógł w ten świat uwierzyć i wejść.
Zgadzam się z tym. Pani Janino, dziękujemy i zapraszamy w jakiejś przyszłości.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kazimiera Iłakowiczówna, Fioletowe bawoły. W naszym albumie najpiękniejszych polskich liryków debiutuje poetka Kazimiera Iłakowiczówna, urodzona w 1892 roku w Wilnie, zmarła w 1983 roku w Poznaniu w wieku 91 lat. Studiowałem w Poznaniu w czasach, kiedy Iła, jak o niej mówiliśmy, jeszcze żyła. Nie była poetką modną, ale była poetką otaczaną szacunkiem. Wiedzieliśmy wszyscy, gdzie Iła mieszka, adres Gajowa 4, pamiętam do dzisiaj. Czytaliśmy jej wiersze, które nam, młodym, wydawały się nieco anachroniczne, jakby z innej epoki. To właśnie w tomie Odejście w tło z 1976 roku przeczytałem wiersz Fioletowe bawoły. Było w nim coś, co sprawiło, że go zapamiętałem. Ale o tym za chwilę. Najpierw jeszcze kilka słów o samej poetce, bo to niezwykły życiorys. Była nieślubną córką Barbary Iłakowiczówny i Klemensa Zana, syna Tomasza Zana, konfratra i przyjaciela Adama Mickiewicza. Wcześniej osierocona, wychowywała się u krewnych, odebrała staranne wykształcenie, kształciła się na pensji w Warszawie, potem w latach 1908-1909 w Oksfordzie, w kolegium dla cudzoziemek. Egzaminy maturalne złożyła w Petersburgu, po czym studiowała filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1915-1917 służyła jako sanitariuszka w armii rosyjskiej. Po odzyskaniu niepodległości od listopada 18 roku pracowała w MSZ-cie. W 1926 roku została skierowana do pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Była m.in. sekretarką Józefa Piłsudskiego. W latach 1936-38 podróżowała po Europie z wykładem o marszałku Piłsudskim. W 1939 ewakuowana do Rumunii. Okres wojny spędziła w Siedmiogrodzie. W 1947 roku wróciła do Polski i zamieszkała w Poznaniu. Po wojnie, nie mogąc znaleźć zatrudnienia, zajmowała się przekładami literatury europejskiej, tłumaczyła m.in. Goethego, Tolstoja i nauczaniem języka angielskiego. Po tzw. wypadkach poznańskich w czerwcu 1956 roku napisała słynny wiersz zatytułowany Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozpoczynający się od słów Chciałam o kulturze napisać, naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. W ostatnich latach życia po nieudanej operacji jaskry straciła wzrok. W październiku 1981 roku, na dwa lata przed śmiercią, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał sędziwej poetce tytuł doktora honoris causa i chwała mu za to. O twórczości Iły opowiem więcej przy okazji prezentacji w naszym albumie kolejnego wiersza poetki, a teraz jeszcze kilka słów o wierszu Fioletowe bawoły. Co mnie w nim zafascynowało? Energia. Energia skumulowana w obrazie bawołów. Jakie siły wielkie, ciemne, niepojęte, drzemiące w stękających, tempookich, niskoczołych bawołach. Siły niestrudzenie przemieniające ziemię i łączące ją z niebem. Jakiż wielki trud, wysiłek, determinacja są potrzebne, żeby pracować, jak pisze poetka, w kamiennym oporze, to znaczy zmagać się z ugorem, z ziemią uschłą, nie poddającą się uprawie. Cała nadzieja w bawołach, fioletowych bawołach. Ja nie wiem, czy ten wiersz jest ekfrazą, to znaczy utworem poświęconym opisowi dzieła plastycznego, ale ilekroć go czytam, wraca mi przed oczy obraz zatytułowany Ziemia, namalowany w 1898 roku przez Ferdynanda Ruszczyca, a eksponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dwa potężne żywioły, nabrzmiały chmurami dramatyczny teatr nieba i surowa, naga ziemia są jakby zszywane przez maleńką sylwetkę oracza popędzającego woły. Ruszczyc zdawał się mówić, taki jest właśnie los człowieka, zawieszonego pomiędzy kosmicznymi siłami, z uporem przekształcającego naturę, co jest wpisane w plan boskiego stworzenia. Czy o tym jest też wiersz Kazimiery Iłakowiczówny? Przekonajcie się Państwo sami. Czyta Jarosław Tyrański.
Kazimiera Iłakowiczówna. Fioletowe bawoły. O bawoły. Fioletowe bawoły. Ziemia uschła, całe zbocze gołe. I nie woła nikt. Ach, nikt nie woła. Rogi kręte, mięśnie mocno spięte, siły wielkie, ciemne, niepojęte. Nie ma woli ani snów, ni święta. Całe zbocza w kamiennym oporze, czarno-sine bawoliska orzą. I nie woła nikt, ni świąt, o Boże. I tak idą to grzbietem, to żlebem, rozrywając, przewalając glebę z ziemi w niebo, kopytami w niebo. Jarzmem grodzą drogi i rozdoły, stękające, tempookie, niskoczołe bawoły. Fioletowe bawoły.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.